pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Opozycja zwiera szeregi i chce budować front przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości.
Zdaniem PO i Nowoczesnej przeprowadzana reforma wymiaru sprawiedliwości to zamach na demokrację. PiS odpowiada. Wprowadzane zmiany to uzdrowienie sądownictwa.
Tak duży opór Platformy i Nowoczesnej budzi przeprowadzana konsekwentnie przez PiS reforma sądownictwa. W ubiegłym tygodniu parlament zaakceptował dwie ustawy. Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawę o ustroju sądów powszechnych. Teraz z kolei posłowie partii rządzącej zgłosili projekt o Sądzie Najwyższym. Jak mówią, to wszystko ma pomóc naprawić wymiar sprawiedliwości. Tymczasem opozycja twierdzi, że to koniec demokracji i trójpodziału władzy. Podczas spotkania PO Nowoczesna, PS i Unia Europejskich Demokratów zadeklarowały regularną współpracę, aby, jak podkreślają, powstrzymać atak PiS na niezależne sądy. Poseł Iwona Michałek ocenia, że ta współpraca to wyraz bezsilności opozycji.
To jest krzyk rozpaczy, krzyk tonącego. Front jedności, coś takiego to nazwali, kojarzy się z frontem jedności narodu, a to się bardzo źle kojarzy z Polakom. No cóż, tutaj w tej chwili jest też walka o przywództwo na opozycji, bo pan Schetyna słaby, charyzmy to on nie ma, tłumów raczej nie porwie za sobą. Pan Petru jeszcze gorzej. Jakoś szukają wyjścia. Moim zdaniem jest to absolutnie krzyk rozpaczy.
Platforma zorganizowała w Sejmie spotkanie z przedstawicielami środowisk prawniczych dotyczące ustawy posłów PiS o Sądzie Najwyższym. W rozmowach uczestniczyli m.in. prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, a także były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Według posła Jarosława Porwicha z ugrupowania Kukiz 15 było to spotkanie osób, których celem nie jest dobro sądownictwa, ale chęć wywołania niepokojów społecznych.
Zastanawiam się też nad ciągiem dalszym, bo zapowiadane były z ust przedstawicieli tych trzech ugrupowań, Platformy Nowoczesnej i PSL-u, jakieś działania, które mają nie dopuścić do przyjmowania poszczególnych ustaw. Jakie scenariusze dzisiaj były też kreślone podczas spotkania liderów tych ugrupowań? Bo jeżeli ma dojść do tego, co miało miejsce na przełomie grudnia i stycznia tego roku, czyli do destrukcji prac parlamentu, no to naszym zdaniem, zdaniem Kukiz 15, pan marszałek Sejmu powinien podjąć konkretne, ostre decyzje i działania, żeby uniemożliwić po prostu tą destrukcję.
Przeprowadzanej przez rząd reformie sądownictwa towarzyszą protesty środowisk liberalno-lewicowych wspieranych przez polityków opozycji. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Szczątki ofiar zbrodni komunistycznej odnalezione w kwaterze EU na warszawskich wojskowych Powązkach zostały uroczyście wprowadzone na cmentarz północny.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów oraz instytucji i urzędów państwowych.
Prezydent Andrzej Duda skierował list do uczestników uroczystości. Dziś kończą się tragiczne dzieje powązkowskiej łączki, które trwały ponad 70 lat, napisał. List prezydenta odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
Blisko 2 lata temu, podczas uroczystego pogrzebu ofiar ekshumowanych w kwaterze EU, wyraziłem ufność, że prace zostaną dokończone, a wszyscy odnalezieni, zidentyfikowani i godnie pochowani. Ogromnie się cieszę, że te słowa właśnie się wypełniają. Zarazem mam świadomość, jak wiele zadań jeszcze przed nami. Szczątki, które dziś opuszczają łączkę, trzeba dokładnie zbadać i ustalić tożsamość zmarłych. Wielkiego wysiłku wymagają również dalsze poszukiwania w innych miejscach kaźni oraz zbiorowego grzebania zamordowanych i w stolicy, i w wielu innych miastach w całym kraju.
Premier Beata Szydło zauważyła, że elity III RP zapomniały o bohaterach podziemia niepodległościowego. List od prezes Rady Ministrów odczytał minister Paweł Szefernaker.
Prawda o losach żołnierzy wyklętych odradzała się żmudnie i powoli. Często odradzała się po cichu i wbrew woli wielkich grup interesów. Apele o pamięć i przywrócenie nazwisk pomordowanym w czasach stalinowskiego terroru przechodziły cicho i bez medialnego echa. Oddolne inicjatywy po raz pierwszy zyskały wsparcie państwa dzięki staraniom świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego walkę o ustanowienie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych przerwała nagła i tragiczna śmierć, ale parlament wykonał jego wolę. Zasiane wtedy ziarno z każdym rokiem coraz mocniej kiełkuje. Podjęte przez Instytut Pamięci Narodowej badania na łączce i w innych miejscach pochówku bohaterów to kolejny element tego wielkiego planu.
kwaterze EU na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie od 1948 roku komunistyczne organy bezpieczeństwa potajemnie grzebały członków polskiego podziemia niepodległościowego, straconych w więzieniu mokotowskim.
Wizyta brytyjskiej pary książęcej w Polsce pokazuje, że nasz kraj jest normalnym i atrakcyjnym państwem w Europie, ocenia profesor Andrzej Gill.
W poniedziałek wczesnym popołudniem książę William i księżna Kate wraz z dziećmi rozpoczęli trzydniową wizytę w Polsce. Pierwszym jej punktem było spotkanie w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką.
Pobyt brytyjskiej pary książęcej w naszym kraju nie ma charakteru politycznego. Odgrywa jednak duże znaczenie dla klimatu wzajemnych relacji i, co podkreśla politolog profesor Andrzej Gill, jest dla nas ważny wizerunkowo.
To, że akurat od Polski zaczyna się ich ta wizyta w Europie, no to jest ważne. Ważne dla naszego państwa, dlatego że pokazuje, że nasze państwo jest normalne. Jest normalnym europejskim państwem, które aczkolwiek na dorobku, to jednak posiada pewne osiągnięcia i jest, jak widać, wizyta pana prezydenta Trumpa i teraz wizyta pary książęcej brytyjskiej, że jest atrakcyjnym państwem jako państwo do odbywania takich wizyt. I raczej tutaj się nikt nie spodziewa czegoś złego, raczej jeżeli coś, to raczej spodziewa się czegoś dobrego. Są to korzyści wizerunkowe, też jest może istotne dla naszych rodaków, którzy są w Wielkiej Brytanii, że właśnie Polska jest tym państwem, gdzie para książęca przybyła i to może troszeczkę złagodzi ich sytuację, studzi te nastroje, może czasami niezbyt przychylne Brytyjczyków.
Pierwszego dnia swojej wizyty w Polsce para książęca Cambridge odbyła m.in. spacer po krakowskim przedmieściu. Udała się też do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotkała się z weteranami.
W planie były też spotkanie z młodymi przedsiębiorcami w wieżowcu Warsaw Spire oraz przyjęcie z okazji 91. rocznicy urodzin królowej Elżbiety II w Łazienkach Królewskich, gdzie książę William wygłosił przemówienie.
Wizyta księcia Williama i księżnej Kate w Polsce jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwszą poza krajami Wspólnoty Narodów.
We wtorek brytyjska para książęca uda się do Gdańska. Pobyt w naszym kraju zakończy się w środę prywatnym spotkaniem w Belwederze z parą prezydencką. Potem Kate i William udadzą się do Berlina.
W Polsce rozpowszechnia się islamską literaturę fundamentalistyczną, alarmuje nasz dziennik. Chodzi m.in. o książkę islamskiego myśliciela Saida Kutba, Islam religią przyszłości. Pozycji tej nie można kupić w księgarni czy popularnych sklepach internetowych.
Niebezpieczna lektura, jak napisała gazeta, jest jednak propagowana wśród pochodzących z krajów islamskich studentów, imigrantów, a nawet zainteresowanych islamem Polaków.
Nasz dziennik wskazał, że legalnie rozpowszechniany druk jest dostępny w polskich bibliotekach, które otrzymały go jako egzemplarz obowiązkowy.
O zagrożeniach, jakie płyną z tej książki uznawanej za manifest najbardziej skrajnego islamskiego fundamentalizmu, mówi dr Piotr Ślusarczyk z portalu euroislam.pl.
Książka Saida Kutba jest niebezpieczna z tego powodu, że promuje fundamentalistyczny islam oraz idee dżihadystyczne. Sam autor nazywany jest Leninem dżihadu przez specjalistów zajmujących się tą problematyką i wydawanie podobnych książek i promowanie podobnych myśli jest niebezpieczne z tego powodu, że wpływa w jakimś stopniu na radykalizację tych muzułmanów, którzy w Polsce żyją. Obecne prawo nie pozwala władzy na interweniowanie. To znaczy mamy tak skonstruowane prawo, że fundamentaliści muzułmańscy w zasadzie korzystają z ochrony prawnej zarezerwowanej dla religii, chociaż fundamentalizm islamski jest projektem politycznym, a nie drogą rozwoju duchowego, tak jak rozumiemy religię.
Said Kutb to islamski myśliciel religijny i polityczny. Opowiedział się za ustanowieniem rządów opartych wyłącznie na religii, w których prawo szariatu zastąpi wszelkie świeckie struktury społeczne, politykę, prawo czy ekonomię.
Na straży tego systemu ma stać odrodzony kalifat. Według Kutba święta wojna, dżihad ma znieść z powierzchni ziemi wszystkie inne religie.
Komisja Europejska zapowiedziała, że przeanalizuje argumenty Polski, Czech i Węgier w sprawie odmowy relokacji uchodźców. Polski rząd odpowiedni dokument w tej sprawie wysłał do Brukseli w piątek wieczorem.
Warszawa argumentuje, że wykonanie decyzji o relokacji uchodźców zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Ponadto polski rząd podkreśla, że Unia Europejska nie zadbała o skuteczny mechanizm weryfikacji uchodźców pod kątem bezpieczeństwa.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że Polska z nadwyżką przyjęła uchodźców chociażby z Ukrainy.
Polska wywiązuje się z naddatkiem z obowiązku przyjmowania uchodźców. Przecież w ostatnich latach do Polski weszło ponad 1,5 miliona Ukraińców, którzy w Polsce pracują, podejmują naukę, studiują. Narzucenie mechanizmu relokacji nie rozwiązuje w żaden sposób problemu, to po pierwsze. Po drugie, żaden z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie wywiązuje się z tak zwanego obowiązku relokacji. Nawet te państwa główne, wiodące w Unii Europejskiej, wypełniają to przesłanie w niewielkim procencie.
Dotychczas rozdzielono zaledwie 14% przewidzianych do relokacji uchodźców.
14 czerwca Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie niewywiązywania się z przyjmowania uchodźców. Polska, Czechy oraz Węgry otrzymały miesiąc na wyjaśnienie swojego stanowiska w tej sprawie.
W Brukseli rozpoczęła się pierwsza runda merytorycznych negocjacji w sprawie Brexitu. Zarówno Komisja Europejska, jak i Wielka Brytania deklarują chęć szybkiego sukcesu w rozmowach.
Formalny początek negocjacji miał miejsce miesiąc temu. Wówczas ustalono priorytety oraz kalendarz spotkań. Podstawą rozmów będą regulacje praw obywateli obu stron po Brexicie, uregulowanie finansowych zobowiązań Londynu wobec Unii Europejskiej oraz kształt granicy irlandzkiej.
Sesje negocjacyjne w sprawie Brexitu będą organizowane raz w miesiącu. Ich datę wyznaczono w okresie od 17 lipca do 9 października. Ekonomista Mariusz Kękuś ocenia, że Wielka Brytania posiada wiele argumentów do prowadzenia twardych negocjacji.
Wielka Brytania ma dużo argumentów po swojej stronie, żeby prowadzić twarde negocjacje. Choćby struktura handlu zagranicznego pokazuje, że są w sytuacji uprzywilejowanej. Kluczowy jest aspekt tak zwanego rozwodu Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o kwestie finansowe tutaj z Unią Europejską. Tak zwany rachunek rozwodowy szacowany jest na ponad 50 miliardów. Tyle Wielka Brytania według ekspertów musiałaby zapłacić do Unii Europejskiej w ramach jeszcze choćby składki, która obowiązuje tam do roku 2020. Będą chcieli poprzez postawienie twardych warunków wynegocjować prawdopodobnie jak najmniejszą wpłatę. I druga rzecz, będą chcieli wynegocjować pewnie jak najbardziej korzystne dla siebie warunki wymiany handlowej czy też współpracy po Brexicie.
Cały proces negocjacyjny w sprawie opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię ma zakończyć się w ciągu 2 lat od uruchomienia artykułu 50 Traktatu Unii Europejskiej. Decyzję o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Brytyjczycy podjęli ponad rok temu w przeprowadzonym referendum.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja.